Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Uroczystości upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości przebiegły godnie i bezpiecznie, powiedział szef MSWiA Joachim Rudziński.
Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych oraz służb przedstawili informacje dotyczące zabezpieczenia uroczystości i zgromadzeń, jakie odbyły się 11 listopada.
W stołecznym marszu, jak poinformował szef resortu Joachim Rudziński, wzięła udział rekordowa liczba osób, bo aż ćwierć miliona.
Ten marsz okazał się w dużej mierze świętem radości i patriotyzmu. Niezależnie od tego, szanowni państwo, jak bardzo przedstawiciele niektórych mediów, niektórych stacji będą doszukiwali się różnych bezeceństw i rzeczy strasznych i okrutnych, to trzeba powiedzieć sobie to wyraźnie, szanowni państwo, te uroczystości były uroczystościami bezpiecznymi i godnymi tej rocznicy.
Minister Joachim Brudziński dodał, że w trakcie przemarszu doszło do nielicznych, marginalnych i godnych potępienia incydentów.
Minister Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, poinformował, że służby zidentyfikowały około 100 osób, obywateli Polski, których jedynym celem było wywołanie zamieszek.
Służby monitorowały także działalność grup ekstremistycznych z zagranicy, którzy deklarowali chęć przyjazdu do Polski.
Takich grup zidentyfikowaliśmy kilkanaście z kilkunastu państw świata, głównie Unii Europejskiej. W wyniku podjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego działań przekazano Straży Granicznej listę około 400 osób, których spodziewaliśmy się, że mogą dotrzeć do naszego kraju, gdyż takie deklaracje składały. W wyniku podjętych działań zdecydowana większość tych osób nie dotarła do naszego kraju. Dodatkowo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróciła się do służb partnerskich w krajach, gdzie funkcjonują te grupy ekstremistyczne, z prośbą o dodatkowe informacje, o dotarcie do tych grup i przekazanie im jasnego sygnału, że ich pobyt w Polsce jest źle widziany przez władze naszego kraju.
W marszu wzięła jednak udział kontrowersyjna grupa polityków z Włoch. Grupa była monitorowana. Chodzi o partię, która legalnie działa na włoskiej scenie politycznej.
Minister obrony Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za przygotowania i udział w uroczystych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W trakcie uroczystości w siedzibie dowództwa garnizonu Warszawa szef MON-u wyraził wdzięczność szczególnie za służbę w ciągu ostatnich dwóch dni.
Bo to była kulminacja naszych wysiłków. 10 listopada w 17 miastach w Polsce odbyły się pikniki wojskowe. 10 listopada tu na placu Piłsudskiego odsłonięty został pomnik Zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Rzeczypospolitej profesora Lecha Kaczyńskiego. 11 listopada również uroczystość związana ze zmianą wart przy grobie nieznanego żołnierza, a później wielki biało-czerwony marsz. Marsz, poprzez który uczciliśmy stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Szef MON-u wręczył też pamiątkowe ryngrafy kilkudziesięciu żołnierzom zaangażowanym w przygotowanie obchodów.
Wśród nich dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych generałowi broni Jarosławowi Mice oraz dowódcy garnizonu Warszawa generałowi brygady Robertowi Głąbowi.
Prokurator generalny zajął stanowisko w sprawie przepisu nakazującego odrzucenie pozwu dotyczącego zbrodni wojennych. Zapis kodeksu postępowania cywilnego w tej sprawie uznał za niekonstytucyjny.
Swoje stanowisko prokurator skierował do Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak w październiku ubiegłego roku grupa posłów PiSu wniosła o zbadanie przepisów.
Politycy informowali, że głównym celem wniosku jest umożliwienie Polakom dochodzenia przed polskimi sądami indywidualnych roszczeń odszkodowawczych, między innymi od Niemiec za II wojnę światową.
Obecnie sąd w oparciu o przepis kodeksu postępowania cywilnego musi bezwarunkowo umorzyć taki pozew. W ocenie prokuratora generalnego jest to niezgodne z artykułem 30 i artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji, wskazuje jego zastępca Robert Hernand.
Osoba, która wystąpi z roszczeniem cywilnym, nie może być tak, że sąd zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie przyjmuje tego pozwu lub umarza postępowanie, tylko naruszoną godnością człowieka oraz prawem do sądu jest to, żeby sąd przyjął taki pozew do rozpoznania i zapytał na przykład państwa obcego, czy zgadza się na to, żeby sąd rozpatrywał taki konkretny pozew osoby, która zgłasza w tym momencie roszczenie.
Stanowisko prokuratora generalnego potwierdza słuszność wniosku, dlatego Trybunał Konstytucyjny powinien zbadać zapisy kodeksu cywilnego, powiedział poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw reparacji.
Prokurator generalny uważa, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które bezwarunkowo nakazują odrzucenie pozwu lub wniosku albo umorzenie postępowań w sprawach dotyczących zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, są niezgodne z artykułem 30 i 45 polskiej konstytucji, co oznacza, że naruszają właśnie te przepisy, po pierwsze prawo do sądu, prawo do procesu. No to oznacza, że nasz wniosek uzyskał akceptację zarówno polskiego Sejmu, jak i prokuratora generalnego. W związku z tym na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć, że czekamy na rozprawę i rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Jest to niezwykle ważne rozstrzygnięcie, ponieważ chcielibyśmy, żeby to rozstrzygnięcie dało perspektywy i szanse właśnie dla obywateli polskich.
W lipcu Sejmowa Komisja Ustawodawcza opowiedziała się jednogłośnie za propozycją stanowiska Sejmu dla Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisu nakazującego odrzucenie pozwu dotyczącego zbrodni wojennych.
W Wilnie trwa dwudniowe zgromadzenie parlamentarne Polska, Litwa, Ukraina. Nasz kraj reprezentuje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Uczestnicy obrad rozmawiają m.in. o partnerstwie wschodnim oraz bezpieczeństwie i reformach na Ukrainie.
Ze stroną litewską są poruszone kwestie problematyczne na linii Wilno-Warszawa. Będziemy mówili o tym, co nas dzieli i co nas łączy. O tym, że nasze relacje powinny być budowane na prawdzie, wskazał polski marszałek Senatu.
Stanisław Karczewski zwrócił też uwagę, że Polska, Litwa i Ukraina mają wiele wspólnych interesów.
Naszym najpoważniejszym wyzwaniem jest imperialna polityka Moskwy. Razem stawiamy jej czoła. Razem wspieramy integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Polska i Litwa razem dążą do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a Ukraina do członkostwa w sojuszu. Razem żądamy utrzymania sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Oczekujemy też ich poszerzenia w wypadku kontynuowania przez Kreml agresji, co ostatnio obserwujemy na Morzu Azowskim. Razem sprzeciwiamy się Nord Stream 2.
Swój pobyt na Litwie marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczął od wizyty na wileńskim cmentarzu Rossa. Tam w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego złożył kwiaty.
Sprawa Polski po raz kolejny była omawiana na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w Brukseli. Tym razem unijni ministrowie do spraw europejskich nie chcieli dyskutować o praworządności w naszym kraju. Punkt ten był omawiany niespełna 15 minut.
Głos w sprawie Polski zabrał jedynie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i stały przedstawiciel Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Ambasador mówił, że nasz rząd pracuje nad odpowiedzią dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie realizacji środków tymczasowych.
Po naszej stronie została przedstawiona informacja, że polski rząd przygotowuje odpowiedź na kwestie podnoszone przez Komisję, kwestie podnoszone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Podtrzymaliśmy nasze stanowisko, że polski rząd chce kontynuować konstruktywny dialog z Komisją Europejską. Dokładnie takie same stanowisko zostało przedstawione przez pana przewodniczącego Timmermansa.
Tradycyjnie już podczas posiedzenia Frans Timmermans krytycznie odniósł się do sytuacji w Polsce. Mimo to żadne z państw członkowskich nie chciało odnieść się do sprawy.
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski przypomina, że państwa członkowskie nigdy nie popierały procedury z artykułu 7 wobec naszego kraju.
Nigdy nie było większości w Radzie Europejskiej w tej sprawie, żeby dalej jakby zajmować się sprawą polską. Dlatego też Komisja postanowiła się zwrócić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby spróbować innej drogi do osiągnięcia swojego celu. Natomiast pośród państw europejskich nigdy nie udało się zbudować tej potrzebnej większości po to, żeby jakby w ogóle tę procedurę kontynuować. No to świadczy o tym, że wbrew temu takim opiniom, które panowały też w Polsce, nie jest tak, że wszyscy w wszczynaniu jakiejś procedury miały prowadzić do sankcji, chcieli uczestniczyć, wręcz przeciwnie, to zawsze była mniejszość.
Polski rząd zapowiedział, że informacje w sprawie realizacji środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawi do 19 listopada. Niewykluczone, że w celu wdrożenia wytycznych niezbędna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.
Ja przypomnijmy, że unijny Trybunał nakazał Polsce przywrócić do pracy sędziów, którzy zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym zostali odesłani na emeryturę.
Działacze pro-life przestrzegają Polskę przed scenariuszem z Irlandii, gdzie za pomocą ogromnych pieniędzy spowodowano zmianę nastawień społeczeństwa wobec m.in. tzw. aborcji.
Referendum, które odbyło się w Irlandii w tym roku, zakończyło się zwycięstwem zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Obrońcy życia zwracają uwagę, że w tym kraju podważono najpierw autorytet kościoła, a następnie wprowadzono ideologię gender.
W tle tych działań są wielkie pieniądze. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, zauważa, że atak został skierowany teraz na nasz kraj.
Następnym krajem do ataku jest Polska i te wielkie pieniądze idą przeciwko nam. To są naprawdę olbrzymie sumy i się nagle okazuje, że w tej demokracji są tacy, którzy te pieniądze mają, którzy mogą je zorganizować i którzy je przekażą i które będą używane po to, żeby nasze dzieci w szkołach były demoralizowane, żeby było gender, również poprzez presję na lekcjach, również przeciwko rodzicom, również żeby podważyć autorytet kapłanów. To jest scenariusz irlandzki. Musimy mieć tego pełną świadomość.
Działacze pro-life zwracają uwagę, że międzynarodowe korporacje zarabiają miliardy na zabijaniu nienarodzonych. W wielu państwach powstają specjalne placówki. Teraz, jak podkreślają obrońcy życia, będą one budowane w Irlandii.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.